Jak ty to zrobiłeś? Że, to znaczy oczywiście super, bardzo się cieszymy i jesteśmy ci ekstra wdzięczni, że po 18 godzinach w samolocie wylądowałeś, jesteś i w super formie.
Bardzo prosty sposób. To znaczy, ostatni dzień w Bangkoku, z wyspy wróciliśmy, ja byłem tam z moją dziewczyną Izabelą, wróciliśmy w sobotę, chyba o 15 wylądowaliśmy, no i poszliśmy w miasto, no ale na długo nie wytrzymaliśmy i wstaliśmy o godzinie 6.30 i od 6.30 do 2.10, jak wsiedliśmy do samolotu, no to na pełnych obrotach wszystko było, bo pojechaliśmy na największy na świecie targ weekendowy, Chatuchak, gdzie łaziliśmy chyba z 4 godziny czy z 5. Łaziliśmy po mieście, zjedliśmy masę ostrego jedzenia i robiliśmy wszystko, żeby nie uciąć sobie drzemki. Więc jak tylko wsiedliśmy do pierwszego samolotu, to ja zamknąłem oczy, nawet nie pamiętam startu. I jak się obudziłem w którymś momencie, to sobie pomyślałem, Jezu, jak my strasznie długo kołujemy. A my już byliśmy gdzieś daleko, jakieś 2 godziny od Bangkoku. No ja po prostu przespałem 2 loty całkowicie. Nie czuję nawet jakiegoś wielkiego jetlaga, ale obawiam się, że poczuję go jutro, a właściwie pojutrze, bo o godzinie 16.50 jutro wsiadamy w samolot i lecimy do Nowego Jorku.
No właśnie, a to jest nie pierwsza, nie? Podróż do Nowego Jorku.
Pierwsza czy... moja podróż. Ja wcześniej byłem w Los Angeles tylko. To tak nawet dosyć długo, bo... Znaczy długo. Jak na turystę długo, bo miesiąc. Ale w Nowym Jorku będę po raz pierwszy. Więc tam myślę, że dużo ciekawych rzeczy mnie spotka nowych.
Już masz jakiś plan zwiedzania na ten moment?
Ja nigdy nie mam planu zwiedzania. Uważam, że plan zwiedzania to jest to, co można zrobić, żeby zabić swoje poznawanie jakiegoś miasta. Oczywiście są rzeczy, które chcę zobaczyć, tylko że w Nowym Jorku, ja nie wiem, może jestem w błędzie, ale mam takie wrażenie, że gdzie się nie ruszę, tam będzie coś wspaniałego. Ja też się wychowywałem na nowojorskim rapie, więc sądzę, że co chwilę będę stawał i krzyczał po prostu: o, a to z tego teledysku, o, a to z tego teledysku.
Tym bardziej kolebka przecież, tam wszystko się narodziło, dla ciebie to super sprawa, nie? A ty wierzysz w to, że Nowy Jork to jest stan umysłu, jak z piosenki NASA?
Nie wiem. Mogę powiedzieć, że Bangkok to jest stan ducha nawet, nie umysłu, a stan ducha. Tak mi się wydaje, że akurat ten Bangkok to znam całkiem nieźle, bo tegoroczny wyjazd do Tajlandii był moim trzecim już, rok po roku. I zawsze te 5, 7, 8 dni w Bangkoku spędzałem, więc mogę powiedzieć, że coś tam liznąłem, chociaż no nie da się chyba znać tego miasta, nawet jeżeli się tam mieszka latami całymi. Ale no, czy to jest stan umysłu, to zobaczę. Wiem, że są miejsca, które są stanami ducha i może dla mnie Nowy Jork będzie stanem ducha, a nie umysłu.
Orzeł wylądował, chciałam tak w ogóle zacząć. Czy ty przywiązujesz do tego wagę, w sensie już gdzieś tam jesteś umówiony, żeby odebrać tę statuetkę, czy w ogóle wirtualnie ci ona wystarcza?
Ja myślę, że w momencie dopiero, w którym ona trafi w moje ręce, to do mnie dotrze i to poczuję. No nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Jakbym miał powiedzieć, że gdzieś tam sobie zakładałem, co chcieć osiągnąć, no to raczej nie są nagrody, a bardziej nominacje. W sensie takie, że być gdzieś zauważonym, prawda? I to już jest bardzo dużo. A nagroda to jest taki bardzo miły, duży bonus. Tutaj mogę trochę nawet poopowiadać o tym, jak to wszystko wyglądało, bo to myślę, że jest dosyć ciekawe i to ładnie obrazuje to, jak bardzo się tego nie spodziewałem. Informacja o nominacji przyszła już, kiedy miałem zaplanowane wakacje. I nawet przeszło mi przez myśl, kurczę, a może bym wrócił na tą galę, no przecież tak jest to duża sprawa, no co prawda musiałbym uciąć 8 dni z mojego urlopu, ale może bym wrócił. Zacząłem sprawdzać bilety i tak się w ogóle złożyło, że akurat na ten termin, żebym mógł wrócić, nie było absolutnie żadnych możliwości przebukowania, po prostu wszystko wyprzedane. Nie wiem, jak to się stało, bo zawsze gdzieś jakieś są wolne miejsca. No mogłem jedynie dopłacić do biznes klasy dużo pieniędzy. Na pewno bardzo dużo ludzi w tym terminie wracało, bo na tydzień później wciąż jeszcze były bilety, na tydzień wcześniej wciąż jeszcze były bilety, nawet na jeszcze kilka dni takich, że dwa dni po gali mógłbym spokojnie przylecieć, ale na galę nie.
Więc a jak wyglądał ten wieczór? Bo tu jest różnica czasowa. Generalnie trochę tam pewnie to zakłóciło taki rytm. Jeżeli w ogóle na wakacjach miewasz jakiś rytm, ewentualnie jest pełna spontaniczność. Jak wyglądało to świętowanie?
My poszliśmy spać, dlatego że różnica czasu jest 6 godzin do przodu w Tajlandii. To znaczy... Gala rozpoczynająca się o godzinie 20 rozpoczynała się o 2 w nocy naszego czasu. Wyspiarskie życie jest takie, że no, ja się budziłem tam zawsze chwilkę przed wschodem słońca, kiedy dżungla daje znać, że to już zaraz i wszystkie zwierzęta się odzywają. Ja również się budzę razem z kogutami, psami i świerszczami i małpami, które skakały po moim domku codziennie. I ja poszedłem spać, natomiast no, świadomość swoje, podświadomość swoje i o godzinie chyba 2:45 się obudziłem. Zwłaszcza, że też przyszedł bardzo duży przypływ. Domek, w którym mieszkaliśmy, był zaraz, no dosłownie 8 metrów od morza, a może nawet mniej. Więc te fale, kiedy zaczęły się rozbijać o brzeg, bardzo je było słychać. Nie mogłem, ze względu na ograniczenia terytorialne, nie mogłem oglądać gali na żywo transmitowanej przez jedną ze stacji, więc pozostało mi odświeżanie Instagrama i patrzenie, kto tam co dostał.
I nagle okazało się, że to ty. Taka pierwsza myśl. Wiem, że się nie spodziewałeś, ale coś tam pewnie, wiesz, się fajnego i miłego zadziało.
Może cofnę się kilka godzin wcześniej tego dnia, leżałem sobie na tarasiku tego domku. To może to brzmi, jakby to była jakaś luksusowa willa, ale uwierzcie mi, to był rozpadający się, przechylony domek za 700 batów, czyli równowartość jakichś 80 zł za noc, którym wszystko skrzypiało, trzęsło się. I leżałem sobie na tarasiku tego domku i sobie pomyślałem, to będzie ten orzeł, czy nie będzie? I w tym momencie zobaczyłem orła prawdziwego, które nie są w Tajlandii jakimś, właściwie są taką bardzo silną częścią krajobrazu, bo jest ich tam bardzo dużo, przynajmniej na wyspie, na której ja byłem. No i ten orzeł, no dosłownie w tej sekundzie, w której ja sobie zadałem w głowie to pytanie, on się pojawił, więc ja pomyślałem, no okej. Więc nie spodziewałem się, ale jakieś sygnały rzeczywistość mi próbowała dawać. Więc co się stało, jak ja w pewnym momencie odświeżyłem i zobaczyłem, że jest tam moje nazwisko. Szedłem do domku, w którym spała, jak mi się wydawało, moja dziewczyna. Okazało się, że wcale też nie spała, tylko ja byłem na tarasie, ona w domku i odświeżaliśmy niezależnie tego Instagrama. Wszedłem i spojrzałem na nią przerażonymi oczami, nie będąc w stanie wydusić z siebie słowa żadnego, tylko jej pokazałem ekran. I właściwie to był taki cichy moment nasz. Tam nie było jakiegoś wybuchu radości. Ja nie mogłem w to uwierzyć i mnie zamurowało.
Dynamiczny, szybki montaż. Jak się ma w kontekście twojego charakteru? Czy to jest takie zbieżne, czy kompletnie drugi biegun? Jesteś, wiesz, bardziej, nie wiem, spokojny, introwertyczny i to jest jakieś takie wyładowanie się i pokazanie innej strony?
No nie, no myślę, że to jest raczej tautologiczne przełożenie, nie kontrapunktowe. No ja raczej dużo, szybko, wszystko intensywnie.
Jak w filmie, wszystko wszędzie naraz.
Dokładnie.
Ale podobnie wygląda twoje podróżowanie, że zawsze musi być wypełniony ten grafik, czy musi być też miejsce na, no nie wiem, relaks, czy tak jak mówisz właśnie trochę o tym leżeniu, wiesz, przy domku i patrzeniu sobie w niebo na orły też, jak się składa.
To znaczy, no plan na przykład w tym roku, plan był taki, że pierwszych 5 dni w Bangkoku, później 8 dni na wyspie jednej, wyjazd z niej i podróżowanie i zobaczymy, gdzie nas wywieje, a może Kambodża, a może Chiang Mai, północ Tajlandii, a może jeszcze południe, może Malezja, może tu, ten. Skończyło się na 3 tygodniach na jednej wyspie i ciągłym przedłużaniu pobytu i pytaniu się właściciela, czy już ma booking, czy jeszcze możemy zostać na parę dni. Więc tutaj absolutne antypody tego, jak normalnie żyję, nastąpiły i właśnie nic się nie działo. Jeżdżenie po tej samej wyspie przez 3 tygodnie i jedzenie w tych samych miejscach i te same plaże, to było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy w tym momencie.
To wróćmy, jak już wywołałeś Tajlandię, właśnie do Tajlandii. Trzecia podróż to chyba jest przyjazne miejsce dla filmowców, przynajmniej tak wynika gdzieś tam z tych relacji. Nie wiem, czy wiarygodnych, czy nie, ale generalnie podobno kraj bardzo otwarty na współpracę z ekipami filmowymi.
Tego nie miałem okazji sprawdzić, ponieważ nie byłem tam w pracy. Jest to w ogóle kraj bardzo otwarty. To też nie jest przypadek, że tam 3 razy z rzędu pojechałem. Jest to takie miejsce, w którym można się o nic nie martwić. Można się nie martwić o to, że się zostanie okradzionym. Można się nie martwić o to, że się gdzieś nie dotrze i trzeba będzie spać na dworcu. Jeżeli się nie zje do jakiejś godziny, to człowiek będzie później w hotelu siedział głodny. Ja mam takie poczucie, że to jest miejsce, w którym można się nie martwić. I to zarówno Bangkok, w którym jest się otoczonym obcymi tak naprawdę, jak jakieś małe wyspiarskie miejscowości, których są już ludzie, którzy widzą cię za którymś razem i już się uśmiechają, już wiadomo, że jakakolwiek prośba zostanie w miarę możliwości oczywiście przez nich spełniona. Więc ja się nie dziwię, że dla ekip filmowych to może być przyjazne i łatwe miejsce, bo z taką ilością dobroci i uśmiechu, jakiegoś takiego pozytywnego nastawienia, no to ja nie jestem jakimś obieżyświatem, ale nigdy się nie spotkałem z czymś takim.
Myślisz tam na miejscu, mam na myśli teraz Tajlandię, obrazami, jak właśnie filmowiec, czy wręcz przeciwnie, jestem na wakacjach, staram się nie chłonąć, nie myśleć, jakby to wyglądało, co można wykorzystać. Jesteś w pracy trochę nawet będąc na wakacjach?
Ja to w ogóle jak jestem w pracy, to jest dosyć specyficzne, bo to nie do końca też jest tak, że ja jestem takim filmowcem, który szuka gdzieś jakiejś inspiracji, który obserwuje dokumentalnie. Ja sobie obserwuję, robię to dla siebie bardzo, bardzo często. Natomiast nie będąc reżyserem czy scenarzystą, a jedynie montażystą, znaczy jedynie,
a montażystą.
Tak, to mój charakter pracy jest troszeczkę inny i myślę, że to się też przekłada na może trochę inne kategorie poznawania tego miejsca, gdzie jestem. Oczywiście ja zawsze mam ze sobą kilka aparatów fotograficznych, to pod tym kątem na pewno mogę powiedzieć, że szukam jakichś obrazów, ale no nie wiem, czy byłem podczas tego miesiąca tam teraz spędzonego w pracy. Miałem co prawda jedną małą rzecz do zrobienia, jakieś dosłownie poprawki, więc miałem ze sobą komputer.
Jeszcze bym też ruszył ten wątek w ogóle higieny pracy twojej, bo no jako montażysta możesz brać komputer i tak naprawdę laptopa i montować gdziekolwiek chcesz. Często ci się tak zdarza, że gdzieś jesteś w jednym miejscu i robisz sobie pracę, wykonujesz gdzie, no wiesz, nie jesteś jakby stacjonarnie w domu.
Zdarza mi się pracować nawet na planie. W przypadku reklam to jest dosyć oczywiste, że jest się na planie, ale w przypadku filmów fabularnych nie tak bardzo. Teraz jestem właśnie w trakcie pracy nad słowacko-czesko-polską koprodukcją pod tytułem Ojciec, gdzie jestem na planie w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy jestem i cały czas wymyślamy z Terezą Nwotową, reżyserką, jakieś ewentualne zmiany. Ona jest doskonale przygotowana, ale to jest akurat dosyć może śmieszne, że jest montażysta na planie filmu, który jest kręcony w bardzo długich ujęciach. Ale właśnie po to właśnie tam jestem, dlatego że to jest w bardzo długich ujęciach i tam już nie będzie możliwości montowania tego. Więc jedyny montaż, na który ja sobie mogę pozwolić, to jest montaż właśnie na planie, kiedy przychodzę z jakąś sugestią, że może byśmy się pozbyli tego i tego i tego i musimy takie ujęcie nakręcić od nowa. Tak, nie jest to do końca odpowiedź na twoje pytanie, ale już śpieszę z odpowiedzią na nie. Staram się raczej nie zabierać ze sobą pracy poza dom czy poza montażownię, bo to potrafi zrujnować każdy ewentualny wyjazd. Natomiast często nie ma innej możliwości są takie momenty w mojej pracy, kiedy zaczynamy już operować na takich niuansach, że muszę być cały czas online, żeby móc wprowadzić jedną czy dwie bardzo małe poprawki i móc to wypluć do dalszych rozmów, akceptów, czy jak to tam nazwać. Więc muszę to mieć pod palcem.
Polsko-słowacko-czeska produkcja. No i trochę też o taką językową rzecz warto, myślę, że spytać, bo czasami te filmy są nagrywane w innym języku niż tymi, którymi się posługujesz. Jak się wtedy montuje ten film?
No nawet Filip, za którego montaż otrzymałem Orła, on tam są może dwie lub trzy sceny po polsku, reszta to jest niemiecki i francuski. Jeżeli to jest film po angielsku, no to jest o tyle miło, że rozumiem i jestem w stanie się jakoś odnieść, ale wszystkie te języki, które wcześniej wymieniłem, no po niemiecku umiem powiedzieć, jak się nazywam i ile mam lat, z zastrzeżeniem, że powiem, że mam lat 16, ponieważ wtedy się nauczyłem tego i ciężko mi już by było zaktualizować swój wiek. Jak się pracuje, nie znając języka? Kurczę, muszę powiedzieć, że czasem nawet lepiej, bo wtedy się można skoncentrować naprawdę na tym języku kina, na tym języku obrazu i melodii, rytmu tego, jak oni mówią. Wtedy można się koncentrować na tym takim czystym kinie. Ja bardzo to lubię i chyba całkiem nieźle mi to szło do tej pory, dalej idzie, ale do tej pory całkiem nieźle mi to wychodziło. Na przykład przy okazji Filipa, po tym już jak skończyliśmy, z reżyserem już wiedzieliśmy, że mamy bardzo silny montaż i możemy to pokazywać dalej, no to zaprosiliśmy do montażowni specjalistę od języka francuskiego i specjalistę od języka niemieckiego, żeby nam powiedzieli, czy są tam jakieś błędy, czy wszystko jest w porządku. No i po niemiecku był jeden błąd gramatyczny, który gdzieś przy ścinaniu czegoś powstał, a po francusku były tylko błędy w wymowie, które można było poprawić postsynchronami. A ja naprawdę nic kompletnie nie wiem o tych językach. Polegałem na intuicji oraz na melodii tego i jakoś się to sprawdziło.
W sumie to jest bardzo też ciekawy wątek, ile jest intuicji, ile takiej, wiesz, wiedzy z uczelni książkowej w tej pracy. Tak, no, nie będę cię męczyć o procenty, ale teraz tak, jak intuicja ci podpowiada.
Mogę powiedzieć, 100% intuicji. 100% intuicji, bo myślę, że to wszystko, co przez 5 lat studiów przyjąłem w szkole, to był trening intuicji tak naprawdę. Oraz jakieś sposoby na to, jak używać tej intuicji jako narzędzia, żeby umieć to przełożyć jakiś aparat wykonawczy, że tak powiem. Bo to wszystko się opiera na tym, żeby oglądać i czuć, czy jest za długo, czy jest za krótko. Bo jak się zaczyna to na logikę rozkładać, to można się pogubić w tym wszystkim. Więc myślę, że to jest 100% intuicji popartej warsztatem, który to warsztat wynika z intuicji, która to intuicja wynika z warsztatu i można by tak w kółko się kręcić.
W sumie to teraz sobie myślę, że sporo was dzisiaj łączy, obaj jesteście niewyspani, bo mam to już całą noc oglądał te Oscary, ja tu już przyszłam na taką relację poranną. Kibicowałeś komuś? Ty w ogóle tak bardzo mocno jesteś osadzony w tego typu historiach, konkursach, czy gdzieś tam z boku, wiesz, w przerwie między montażami?
To znaczy, na pewno kibicowałem naszym, że tak powiem. To znaczy chciałem, żeby jak najwięcej statuetek dostały produkcje, które gdzieś tutaj na naszym podwórku się odbywają, bo są to też wspaniali twórcy, którzy na pewno też na to zasługują. Myślę, że wszyscy znamy ludzi, którzy robią swoje rankingi i ja takich nie robię, bo to, nie wiem, jakoś nigdy to nie leżało w kręgu moich zainteresowań.
Z każdego dzieła chyba coś można wyciągnąć też dla siebie, szczególnie jak jesteś twórcą. No to jednak patrzysz na pewne aspekty, jak coś może być wykonane, ale chyba nie aż tak bardzo oceniająco. No ale mimo wszystko poproszę cię o ocenę, najlepszy montaż, zasłużenie czy nie w takim razie? Bo do Oppenheimera trafił.
Nie potrafię się odnieść do tego pytania, ponieważ jeszcze nie widziałem Oppenheimera.
Ale i tu zaskoczenie.
Szef bez butów chodzi i często mi się zdarza, kiedy dużo pracuję i siedzę i na przykład jest to, nie wiem, powiedzmy 8 godzin dziennie oglądania ruchomych obrazków, To uwierzcie mi, że ostatnia rzecz, którą chcę zrobić po pracy, to oglądać dalej ruchome obrazki. Więc czasem robią mi się jakieś zaległości filmowe, które muszę później ponadrabiać. A z tym Oppenheimerem, no to też jest, no tego też nie można obejrzeć. W samolocie na przykład był Oppenheimer. No ale obejrzenie Oppenheimera w samolocie to uważam, że jest bestialstwo.
To kończąc już ten temat Oscarów, masz jakiegoś swojego mistrza i taką inspirację, która gdzieś ci towarzyszyła? Być może wcześniej, nie? Bo teraz to już jest własny styl, o czym także za chwilę, ten szybki i dynamiczny, o czym też mówisz w wywiadach. Był ktoś wcześniej?
No na pewno na studiach wielu moich w tym momencie już kolegów po fachu, ale wtedy jeszcze wykładowców, no to na pewno byli ludzie, których pracą i sposobami działania byłem zafascynowany i też bardzo mocno się inspirowałem. Patrząc na to, ile są w stanie na przykład zrobić filmów rocznie, czy też to gdzieś tam od tego zacząłem. Później, co oni są w stanie zrobić z tym filmem. My też dostawaliśmy często do prac zaliczeniowych materiały z filmów, które oni montowali, więc mogliśmy zajrzeć i zobaczyć, co tam tak naprawdę się zmieniło i co tam się wydarzyło, no to wielu takich wykładowców podziwiałem. Milenie Fidler, Jarka Kamińskiego, Dorotę Wardeszkiewicz, których tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca.
Ale teraz sobie myślę, że właściwie wrócimy jeszcze na chwilę do Oscarów, ale nie tak bezpośrednio, bo wspomniałeś o Los Angeles. Zrozumiałam, że to były dwie takie najbardziej znaczące w ostatnich latach podróże, właśnie Stany Zjednoczone i Tajlandia, do której wracasz. Jak ci się tam podobało, mówiąc w skrócie?
To jest bardzo trudne pytanie. Pojechałem tam odwiedzić reżyserkę, z którą robiłem film, która jest Amerykanką i to była taka produkcja amerykańsko-polska właściwie. My się zaprzyjaźniliśmy, ona mnie zaprosiła do siebie, że mogę u niej pomieszkać. Ona mieszka troszkę poniżej napisu Hollywood, więc było miejsce również dobre. To jest miasto, które jest tak rozwleczone i tak wielkie i tak różnorodne, że ja nie wiem, co bym miał powiedzieć, że jest tam moim top 5. Na pewno podesłany przez ciebie link do rozmowy z druhem Sławkiem, tam znalazłem jedną z tych miejscówek na pewno, ponieważ jest to Amoeba Records, do której druh Sławek wszedł i nic nie kupił. Ja tam wszedłem i tam kupiłem bardzo dużo płyt z kolei.
A co kupiłeś? Pochwal się. Może coś zagramy.
Kupiłem przede wszystkim płytę, album, o którym marzyłem przez 20 lat. To, co myślę, że najbardziej będzie dla mnie fascynujące w podróży do Nowego Jorku, to możliwość zetknięcia się z rodzinnym miastem wszystkich trzech członków mojego ukochanego absolutnie zespołu, który towarzyszy mi właśnie już w tym momencie od 25 lat, Beastie Boys.
O, graliśmy nieraz w podróżach. A który numer mamy zagrać? Taki, wiesz, twój. Albo top 3, bo wszystkiego nie damy rady.
Nie ma top 3. Jak się coś kocha, to się po prostu... Ja to mogę wam po prostu wysłać 3 numery, które chciałbym, żebyście zagrali, ale to nie jest top 3. Bo oni grali też tak różną muzykę i tak przeszli przez wszystkie style, od punk rocka, przez jakiś bossanowy. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co jest moim top 3.
Ale możesz teraz zdecydować, czego posłuchamy za chwilę.
Okej, dobrze. To ja bym chciał, żebyśmy posłuchali utworu Ricky's Team z płyty The In Sound From Way Out, bo to jest coś, co nigdy mi się na pewno nie znudzi. I wracając do historii, to w Amoeba Records kupiłem antologię Beastie Boysów, The Sound of Science, na winylu, na 4 winylach z książką, takie grube, bardzo ciężkie wydanie, o którym wiele, wiele lat marzyłem. Miałem to na CD, ale no jednak winyl to co innego. Wyszło tylko 6 tysięcy egzemplarzy, więc to było bardzo trudne gdzieś do dostania. Wszedłem, leżało, czekało na mnie na półce. Ja bardzo dużo w ogóle też tam jeździłem po sklepach z płytami i bardzo dużo płyt Beastie Boysów właśnie przywiozłem z Los Angeles. Bardzo możliwe, że teraz z Nowego Jorku przywiozę jeszcze więcej.
A ty wolisz rap właśnie z Los Angeles, czy z przeciwnego wybrzeża?
Och, to chyba tak nie działa, że mógłbym powiedzieć, co wolę. Ja w ogóle jestem bardzo trudny w robieniu takich rankingów. Być może już to zauważyliście podczas tej rozmowy. Też czasem mam bardziej dzień na Beastie Boys, a czasem kochając ten zespół i mając całkiem pokaźną kolekcję, ciekawe jak to by wyszło w zderzeniu z kolekcją Beastie Boysów akurat u Drucha Sławka, nie wiem, ale pozycji tam jest ponad 300 chyba, i winylowych, i CD, i kasetowych, i jakieś po prostu książki, nie wiadomo co jeszcze. Ale zdarza mi się, że czasem przez rok czy dwa nie słucham w ogóle tego, bo muszę na przykład odpocząć, bo miałem taki miesiąc, że słuchałem tylko Beastie Boysów. W zależności od tego, na co mam nastrój, w zależności od tego, na co mam humor, czasem idę East Side, czasem West Side.
To jest ten moment, żebyśmy pogadali też o takiej muzyce, o rapie, który cię, jak rozumiem, ukształtował, którego słuchałaś pewnie od zawsze.
Tak, bardzo długo, bardzo intensywnie też. Beastie Boysów już jedno mamy, więc teraz by coś dobrze było puścić z zachodniego wybrzeża, rozumiem. Myślę, że to, co na pewno z zachodniego wybrzeża i jest to coś, co dosyć późno gdzieś tam do mnie dotarło, no to jest Kendrick Lamar. To jest na pewno twórca, którego uważam za twórcę totalnego, mimo tego, że jest no, znany, komercyjny, aktualny i na czasie, ale nie przestaje mnie zaskakiwać. Tu na pewno z takich jednych moich ulubionych utworów jest utwór God z płyty Damn. To jest na pewno utwór, który gdzieś tam mnie bardzo porusza i który bardzo, bardzo lubię. Nawet będąc za pierwszym razem w Los Angeles samochodem pojechałem sobie, znalazłem w internecie adres domu, w którym Kendrick Lamar mieszkał jako małe dziecko i w którym się wychowywał i pod ten dom w Compton pojechałem zobaczyć sobie, w jakim środowisku on mógł się rozwijać.
No i w jakim?
Myślę, że Compton też jak każda z tych dzielnic Los Angeles, które są bardziej podobne do miast, chyba bardziej, no ma swoje ciemniejsze i jaśniejsze strony. Na ten moment, w 2020 roku, kiedy byłem tam po raz ostatni, zdawało mi się, że to nie była wcale taka najciemniejsza strona, jaką by można sobie było wyobrazić.
Jeżeli jesteśmy w ogóle też w temacie Kendricka, no to ja wszystkim polecam od razu teledysk do N95, bo to jest jeden z lepszych teledysków, jaki w życiu można zobaczyć. I też nasuwa mi się przez to pytanie, jeżeli chodzi o muzykę, to masz jakiś taki kawałek, do którego chciałbyś bardzo zrobić teledysk, do którego chciałbyś, wiesz, włożyć swój dynamiczny styl, czy po prostu swój styl montażowy?
W ogóle z montowaniem teledysków jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że ta niespodzianka, ponieważ najczęściej to są utwory, których jeszcze nikt nie słyszał. I ta niespodzianka, że to przychodzi i wie się, jakiego twórcy jest to utwór, ale nie zna się tego utworu i dopiero się go słucha, to jest coś, co ja na pewno też bardzo lubię w pracy nad teledyskami. Wydaje mi się, że nie byłbym w stanie gdzieś wyobrażać sobie tego, że mógłbym montować teledysk do utworu, który już ma teledysk. Jaki by on nie był, no to gdzieś mijałoby się z celem, dlatego że też zauważcie, jak często nawet słuchacie jakiegoś utworu i macie przed oczami jego teledysk. Jak bardzo potrafi to stanowić integralną całość i współgrać jedno z drugim. Mało tego, no, wracając do Beastie Boysów, kiedy słyszę Sabotaż, no to nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego utworu bez tych przesadzonych policjantów ganiających się po ulicach. Zdaje się, że Los Angeles właśnie. To tak się ze sobą zrosło, że no, nie wiem, czy mógłbym śmieć w ogóle tutaj wychodzić z takim czymś, że na przykład chciałbym zmontować teledysk do Sabotaż, bo on już istnieje. No, wiadomo, że w ogóle zmontowanie teledysku dla jakiegoś takiego zespołu, który się ceni, zna i lubi, jest czymś niesamowitym. Raz miałem możliwość zrobienia teledysku do reedycji płyty, którą znałem od wielu, 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 wielu lat.
Radiohead.
Dokładnie.
I Promise.
Tak. I był to odrzut z płyty OK Computer i nigdy to na nią nie weszło z okazji tam 20. rocznicy, czy 25. zdaje się, postanowili zrobić do tego teledysk. No, to możliwość pracy nad teledyskiem związanym tak silnie z płytą, którą od wielu, wielu lat znałem, no to było coś, czego się nie spodziewałem, że mnie kiedyś spotka.
To teraz już tak płynnie przejdę do kolejnego teledysku. Ile miałeś swobody w Sadzy? Mogę teraz wyrazić swoją opinię. Jeden chyba z moich ulubionych i nic nie przebije w najbliższych latach teledysków Moniki Brodki. Ile tam było ciebie, ile miałeś wolności i jak w ogóle powstaje coś, no tak, spektakularnego?
My się z Moniką przyjaźnimy bardzo, więc myślę, że tutaj nie ma... Ciężko jest w ogóle powiedzieć o jakiejś swobodzie. My się po prostu spotykamy z Moniką i od samego początku pracujemy razem. Bo bardzo często też jest tak, że ja gdzieś sam coś robię, układam taką pierwszą wersję i później zaczynamy na tym pracować, no to tam na pewno jest wtedy więcej mnie, że tak powiem. A tutaj my się spotykamy z Moniką, siadamy sobie u mnie w domu, jesteśmy sąsiadami, więc ona ma te półtorej ulicy do przejścia do mnie. Siadamy i sobie kombinujemy i sobie próbujemy i sobie ustawiamy wszystko w raz w te, raz we w te. Jest to na pewno bardzo przyjemny proces dwóch osób, które doskonale wiedzą, do czego chcemy dojść, bo i Monika jako reżyserka swoich teledysków i ja jako bliska jej osoba, ale jednocześnie montażysta, który czasem powie, a czy na pewno tak jest dobrze, albo kurczę, to jest super, nie ruszajmy już. Ja czuję, że tam jest bardzo dużo mnie, ale jest też bardzo dużo Moniki, bo to jest praca zespołowa. Jak właściwie wszystko chyba, co jest montowane i to zawsze, to nigdy nie jest samodzielna praca jakiejś osoby.
A masz tak, że kończysz pracę, teledysk jest gotowy, idzie w świat, miliony wyświetleń, a myślisz sobie, a tutaj bym coś poprawił, albo tutaj zmienił, czy już raczej wiesz, skończyłem, zamknięte, w ogóle nie rozmyślam i nie analizuję.
Kiedyś to miałem tak, że to mi w ogóle uniemożliwiało oglądanie tych rzeczy. Rozrywało mnie od wewnątrz poczucie, że to mogło być inaczej i to było straszne. To było straszne, ale z biegiem lat nauczyłem się akceptować to, że właściwie zawsze coś może być zrobione lepiej, nawet jeżeli na tamten moment uważałem, że już nie. Inaczej, przepraszam. Zawsze coś może zostać zrobione inaczej. Czy lepiej, czy nie, tego się nie da ocenić. Kiedyś bardzo mi to przeszkadzało i wywoływało we mnie bardzo skrajne emocje. Teraz nauczyłem się to akceptować, że no po prostu tak zrobiłem.
Dobra, to jeszcze ten Nowy Jork. To będzie praca czy wakacje, przedłużenie wakacji w Tajlandii?
Dla mnie to będą wakacje. Dla mojej dziewczyny, z którą tam jadę, będzie to po części gdzieś praca też połączona z wakacjami. Więc ja jestem tutaj troszeczkę przyczepką w tym wyjeździe.
Wspominałeś, że nie będzie planu, ale chciałbyś coś tam zobaczyć fajnego. Masz w głowie takie punkty, które jak się uda, to będzie super.
Ja zamierzam postulować o taki rodzaj zwiedzania Nowego Jorku, który będzie polegał na ruszeniu z punktu A i dojściu do punktu X. Nie wiadomo, co będzie tym punktem.
Co zajmie cały wyjazd. Prawdopodobnie.
Ja myślę, że tak. I no, mógłbym tam zaplanować, nie wiem, chciałbym zobaczyć Statuę Wolności. Ja chcę się przejechać metrem. To na pewno i bardzo chciałbym trafić jeszcze, nie wiem czy w ogóle to jeszcze tam jest, na jakieś takie stare metro, stare. Biorę ze sobą znowu aparaty, liczę na to, że będę mógł spojrzeć na to miasto troszkę przez wizjer, co na pewno też pozwoli mi inaczej je odbierać. Myślę, że z takich miejsc, w których nie umrę, jeżeli nie pójdę, ale chciałbym pójść, no to w to miejsce, gdzie stały dwie wieże. W momencie 11 września ja miałem 13 lat i to jest chyba taki moment, w którym moje postrzeganie rzeczywistości w jakiś sposób się zmieniło. Pamiętam te obrazy bardzo dokładnie, jak włączyłem jeszcze wtedy jakąś taką dosyć raczkującą stację TVN24, czy to może nawet jeszcze nie było TVN24, nie pamiętam. W każdym razie nadawali to w kółko i ja siedziałem sam w domu i nie wiedziałem, co się kompletnie dzieje ze światem i czuję, że to był jakiś taki moment, w którym może nie, że dorosłem, ale na pewno coś się w moim życiu zmieniło bardzo, bardzo mocno. Mógłbym pójść gdzieś w tamte okolice, żeby zobaczyć, jak to było, ale tak naprawdę, no, tak jak już mówiłem, czuję, że gdzie ja nie stanę w tym Nowym Jorku, to będę czuł, że to jest super i świetne i nie mam żadnych takich planów, które by były sztywnymi, żelaznymi planami, że umrę, jeżeli nie zrobię tego i tamtego. Mam jedno miejsce wspaniałe, polecone z podobno najlepszą lasagną w Nowym Jorku. Tam chcę pójść. Manhattan. Chcę chłonąć to miasto z takiego punktu przechodnia. O, może tak. A jednocześnie wiem, że ja do tego Nowego Jorku będę wracał jeszcze niejednokrotnie, więc naprawdę, no, jadę na rekonesans. O, może tak powiem. Jadę na rekonesans.
A może zostaniesz? Myślałeś kiedyś o innym mieście, w ogóle o innym kraju?
Nie.
Nie.
Jeżeli już, to właśnie myślałem o... Bardziej bym widział siebie w Tajlandii, ale to myślę, że to jeszcze długie lata, nie... ale że bardziej w takim spokoju niż w harmidrze i chaosie.